Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu dr Paweł Trawicki, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Kuba Kałga.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, w której politycznej drużynie i na jakiej pozycji pan gra? Chciałem zapytać na wstępie.
Jest taka świetna piosenka, choć już stara, One Night in Bangkok, i tam jest taka fraza I'm only watching a game, controlling it. I dokładnie, politolodzy spełniają taką funkcję. Opisujemy, badamy i co najważniejsze, wnioskujemy. I chyba ta umiejętność wnioskowania jest kluczowa i nie przez wszystkich zrozumiana.
Poczuli się obrażeni trochę politolodzy przez Szymona Hołownię taką sugestią, że no, tak naprawdę... grają dla poszczególnych partii. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, pan jest członkiem
tak,
tego towarzystwa.
Gdańskiego oddziału jest.
Gdańskiego oddziału. Pismo wystosowało w tej sprawie.
Tak, natomiast ja uważam, że wiesz, szkolnictwo ma bardzo długą tradycję i zawsze w okolicach sprawdzianów uczniowie mówią, że albo pytania były głupie, albo nauczyciel się uwziął. I to jest jak mantra powtarzane. Ja uważam, że jak ktoś się nauczył, to nawet jak nauczyciel się uwziął, a pytania są głupie, to mądry człowiek na głupie pytania jest w stanie odpowiedzieć. Więc no tutaj Szymon Hołownia nie odkrył Ameryki. No chciał błysnąć. No myślę, że ta gwiazda polityczna, ale i też taka medialna, chyba już powoli gaśnie.
Trzymając się tych edukacyjnych porównań, nie odrobił lekcji, nie przygotował się, nie nauczył się. Jak to jest? No, mam jak pan to ocenia jako politolog?
Ja mam wrażenie, że gdybyśmy używali porównań i porównali na przykład politykę jak studia na Akademii Wychowania Fizycznego, tak, to ktoś, kto jest wysportowany, jest świetnym tenisistą, trafi do sekcji żeglarstwo, nie poradzi sobie. I Szymon Hołownia jest nie w swojej sekcji. Takie mam wrażenie. Mhm. Ja nie twierdzę, że nie jest w cudzysłowie uzdolniony sportowo, tylko nie jest w swojej sekcji. W
sekcji rozrywkowej powinien się trzymać, a nie politycznej?
Czasami trzeba znać swoje możliwości i znaleźć miejsce ich realizacji. Mhm.
Co będzie dalej z Polską 2050? No bo tuż, no, trochę jak bumerang to wraca, albo déjà vu, wybory nowych władz, przewodniczącej prawdopodobnie, no ale właśnie, no są różne głosy, mówi się o wyprowadzeniu części posłów, mówi się o podziale, o dwóch klubach zaraz. Co może być, co się może wydarzyć, jak to się przełoży na koalicję rządzącą aktualnie?
To zaczynając odpowiedź, tak trochę nawiązując, ja jestem przekonany, że Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych będzie trwało długo, długo jeszcze, jak już nie będzie trwała Polska 2050. Ale rzeczywiście jest tak, że sytuacja wewnętrzna, proszę zwrócić uwagę, abstrahując od pogłębionych analiz, po prostu odbiór. Ostatnie pół roku w Polsce 2050. Czy wyborcy Polski 2050 albo w ogóle Polacy usłyszeli, jakie są Polski 2050 poglądy na kwestie gospodarcze, kwestie obronne, kwestie społeczne, kwestie podatkowe? Nie. Pamiętamy tylko sytuację taką, że kto będzie czy w ogóle będzie wicepremier dla Polski 2050, kiedy skończył się ten żenujący serial, czy wreszcie i kto będzie wicepremierem. Zaczął się nowy sezon pod tytułem kto będzie przewodniczącym. No i tu jeszcze czekamy na ten odcinek finałowy. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy spojrzeli na Polskę 2050 jako na... nie jako strukturę, tylko po prostu jako ofertę na rynku politycznym, to jest bardzo słaba oferta.
To o czym będzie sequel tego serialu?
To jest taki never ending story, bo wydawało się, że po Nowoczesnej i Ryszardzie Petru politycy, czy osoby, które są w polityce, no bo powiedzmy tak, nie każdy, kto ma mikrofon i kamerę, jest od razu dziennikarzem, tak? To jednak trzeba mieć jakieś kompetencje. A w polityce wydaje się, że każdy może. I mam wrażenie, że Szymon Hołownia nie wyciągnął w ogóle żadnych lekcji z tego, co wydarzyło się z takimi partiami, jak Nowoczesna, Ryszarda Petru, jak Ruch Palikota i Palikota. Po prostu,
jak Kukiz pewnie
jak
też.
Jak Kukiz. No pojawiają się takie twory polityczne, które są takimi jednosezonowymi tworami.
Tak, myślałem o tym i teraz zastanawiam się, idąc dalej, czy Polacy się jeszcze kolejny raz na to nabiorą?
Bo wydaje
się, tak? Tutaj się nie, wyborcy też nie uczą, tak jak politycy?
czy słyszeliśmy o piramidach finansowych? Tak, pojawiają
parę
się,
będą,
no niestety. Czy to jest naiwność, czy uczciwość z jednej strony osób, które wchodzą w tą formułę, czy wyrachowanie i albo brak perspektywicznego myślenia twórców? No, na to pytanie sobie nie odpowiemy. Natomiast jesteśmy w stanie to zjawisko stwierdzić, no i niestety wnioskować, że ono się powtarza, że jest cykliczne.
Ale myśli pan, że w tych wyborach najbliższych taka partia też będzie miała szansę, czy to jest za mało czasu już,
za
żeby
mało czasu, dlatego, że jest za mało czasu, żeby rozpadło się to środowisko, powiedzmy Polski 2050, żeby przeszło transformację Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie, żadnego ruchu nerwowego, po prostu politycznie nie opłaca się wykonać po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Koalicja Obywatelska właśnie zwarła szeregi i musi jeszcze się wewnętrznie trochę poukładać. Więc mówiąc krótko, te wybory to jeszcze nie jest sezon na jakieś premiery.
Ale mówi się, że no, tak w kuluarach, że być może będzie próba utworzenia jakiejś partii po tej, powiedzmy to, w demokratycznej stronie sceny politycznej, czy po centralno-lewicowej, jakkolwiek to określać, bo myślę, że jednak wszyscy w warunkach demokracji starają się funkcjonować. Pan by to wykluczył? Przed tymi wyborami nie ma szans? To jest już za mało czasu kompletnie? Już nie mówię tylko o takiej partii sezonowej, ale o próbie tworzenia wszelkich satelit.
Myślę, że ten scenariusz może się zrealizować w takim wariancie, że ewentualnie po wyborach powstanie jakiś klub, do którego dołączy
ale
kilku
po
posłów.
Wyborach. Ale przed raczej kampanią po. To
wydaje
nie
mi się,
będzie
że przed kampanią nie będzie potencjału do tego, żeby zbudować poparcie na poziomie powyżej 5%, czyli powyżej progu wyborczego.
Trzymając się jeszcze na chwilę Polski 2050, bo nie widziałem deklaracji, czy wybierają się przedstawiciele Polski 2050 na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Dzisiaj spotkanie planowane z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Wiadomo, że Lewica się nie wybiera. Koalicja rozważała początkowo, ale ostatecznie, Koalicja Obywatelska ostatecznie się nie wybiera. KO i Lewica wybrały konflikt zamiast dialogu, pisze Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta. No jak to wygląda? To taka zagrywka ze strony prezydenta ważna? Polacy to zauważą? Czy też w ogóle, właśnie, czy to w ogóle jest zagrywka? No bo czemu mają te konsultacje służyć tak naprawdę?
No, mamy trochę taki sezon wewnętrznej polityce, który odsunął rzeczywiście na boczny tor, jeśli chodzi o przekaz medialny tych głównych aktorów. Proszę zwrócić uwagę, my też dzisiaj skupiliśmy się na jednak takich wolnych elektronach polityki, czyli Polsce 2050. No,
ale te być może główni, od nich zależy funkcjonowanie koalicji rządzącej.
Ci główni gracze muszą o sobie przypominać, więc tutaj jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie wykonywać ruchów, które byłyby, skupiałyby uwagę polityczną, to robi to prezydent. Pan prezydent jest osobą, która też jest nowym człowiekiem w polityce tak naprawdę. No, pełni funkcje publiczne, natomiast no, w tej takiej realpolitik jest od niedawna. No i tutaj trzeba powiedzieć, że no, jest tym uczniem raczej zdolnym i rzeczywiście...
Bardziej rokującym niż Szymon Hołownia, rozumiem, trzymając się tych porównań edukacyjno-uczelnianych.
Ja bym powiedział, tak? Że nawet jest na tyle zdolny, że dyrektor tej szkoły Jarosławka może się czuć zagrożony. Aha. To jest tak zdolnym uczniem, że może być dyrektorem tej szkoły. Mówiąc językiem porównania. Tak, Karol Nawrocki buduje wokół siebie ewidentnie swoje środowisko i to jest inny rodzaj absolutnie inny rodzaj prezydentury, czy jakościowo niż prezydenta Dudy, inny niż prezydenta Komorowskiego, który był prezydentem powiedzmy w okresie przejściowym, jeśli chodzi o budowanie polskiej sceny politycznej. I mam wrażenie, że ta sytuacja trudna dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że z jednej strony odżegnywanie się od potencjalnej koalicji z Braunem, mimo że jest to środowisko,
o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy,
które nie
tak.
miało oporów, żeby wejść w koalicję z Samoobroną. Więc tutaj jest sytuacja taka, że tam, gdzie nie może Prawo i Sprawiedliwość, tam rzeczywiście wkracza prezydent. I niekoniecznie tylko i wyłącznie wspierając Prawo i Sprawiedliwość, tylko wkracza tam, gdzie wspierając Prawo i Sprawiedliwość, również wygospodarowuje część tego torta politycznego dla siebie. Tutaj ewidentnie.
Panie doktorze, jakby nie było, cokolwiek byśmy powiedzieli, powoli nam się zaczyna ta kampania przed wyborami parlamentarnymi 2027 roku, ale chcę zapytać, jaki wpływ na to wszystko może mieć to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych? Bo mam wrażenie, że to jednak bardzo mocno interesuje opinię publiczną. Chociażby te sytuacje, które mamy w Minneapolis. Protesty, no, bardzo kontrowersyjne, w tragicznych okolicznościach. No właśnie, nie wiem. Incydenty skutkujące śmiercią ludzi, tak powiem, chociaż wiele osób nazywa to wprost zabójstwami czy egzekucjami. Niektórzy to pochwalają, na przykład Dominik Tarczyński. Good job, ICE, FAFO, czyli tak napisał w mediach społecznościowych, czyli bardzo dobra robota. Do policji imigracyjnej to skierowane hasło z takim FAFO, czyli tak to można przetłumaczyć w wolnym tłumaczeniu. Nie podskakujcie nam, bo się przekonacie, bo się doigracie. To takie trochę chwalenie tego, tej być może przemocy jednak.
No to jest apoteoza przemocy w polityce.
Tak, no to pan, dobrze, że pan to powiedział, bo ja tego nie chciałem mówić. To się może odbić na polskiej scenie politycznej w jakiś sposób?
Myślę, że tak. No, proszę zwrócić uwagę, że prezydenta Stanów Zjednoczonych jako swoją głowę państwa wybierają sobie Amerykanie, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast no, to jest na tyle potężne państwo, że oni wybierając sobie swoją głowę państwa, no jednak wybierają trochę lidera światowej polityki.
Natomiast, przepraszam, ja pytam bardziej o te wewnętrzne sprawy, które rezonują i skupiają uwagę. Pamiętamy, co działo się w polskim Sejmie, chociażby po wyborze Donalda
To będzie wracało
Trumpa, a nie słychać dzisiaj, żeby politycy na przykład Prawa i Sprawiedliwości głośno protestowali przeciwko temu, co pisze Dominik Tarczyński. Choć słychać, że w kuluarach bardzo im to przeszkadza.
No tutaj znowu wracając trochę do naszej polskiej sceny politycznej, no i do Prawa i Sprawiedliwości jednak. No proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent kilka dni temu powiedział, że miałby odwagę powiedzieć prezydentowi Putinowi, co myśli, gdyby spotkali się w ramach tej rady stworzonej przez Donalda Trumpa. Natomiast no, nie ma odwagi powiedzieć Donaldowi Trumpowi, co myśli, jeśli chodzi o kwestie wypowiedzi dotyczącej no nawet nie to, że pośrednio, bezpośrednio polskich żołnierzy i tych, którzy polegli w misjach.
A dla Polaków to jest czytelne? No bo to jest też taki kolejny sygnał, który gdzieś może rezonować. Mamy reakcję premiera Wielkiej Brytanii bardzo stanowczą. Reakcja polskich polityków raczej
nawet
stonowana,
pani premier Meloni, która uchodziła za osobę, która jest no, najdelikatniej rzecz mówiąc życzliwa wobec prezydenta Trumpa, ona też wyraziła stanowisko takie zdecydowane. Natomiast no, pan prezydent wolał ponownie wrócić do kwestii reparacji od Niemiec, czyli obudził się w nim historyk. Łatwiej jest mówić o wydarzeniach historycznych niż reagować na bieżąco. Albo wygodniej, może nie łatwiej, ale wygodniej.
Mniejsze ryzyko.
Mniejsze ryzyko. I tak mam wrażenie, że tam pan prezydent, gdzie stracił punkty, nie stając w obronie polskich żołnierzy, którzy byli, którzy walczyli i tych, którzy zginęli, no teraz próbuje nadrobić, powiedzmy, te punkty w opinii publicznej jakimiś innymi tezami.
Kupią to, mówiąc delikatnie, wyborcy?
Krótkoterminowo tak, ale to będzie wracało. Myślę, że w przyszłej kampanii wyborczej to będzie jeden z głównych takich tematów, które będą tak zwanymi tematami trudnymi dla prezydenta i jeżeli teraz by to potępiłby te słowa jakkolwiek, to już jest za późno. Czasami trzeba zareagować intuicyjnie. Pan prezydent tego nie wykonał. Zachował się zachowawczo. No, wycofał się i to było słabe.
A trzymając się Dominika Tarczyńskiego, powinni się odciąć od tych wypowiedzi politycy Prawa i Sprawiedliwości, takich jednoznacznych, potępiających pochwalających tę agresję, bo to, mam wrażenie, też może zaszkodzić za parę miesięcy.
I tu mamy już troszeczkę inną kalkulację, dlatego że Dominik Tarczyński jednak jest tą osobą, która częściowo zagospodarowuje tą skrajniejszą część wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli to tak ma być, to jest kontrolowane.
Wydaje mi się, że powiedzenie wykluczamy koalicję z Braunem, ale jednocześnie do podobnego elektoratu, nie puszczając sygnału, że zupełnie odcinamy się od Tarczyńskiego, to jest takie balansowanie trochę na granicy. Natomiast żeby balansować na linię, trzeba być wirtuozem. Mm-hmm. Ja nie mam pewności, czy w Prawie i Sprawiedliwości są tacy wirtuozi, żeby utrzymać tą równowagę na linię. Natomiast na pewno to, co widzimy, to jest właśnie próba takiego balansowania, czyli trochę wykluczyć koalicję ze skrajną prawicą, populistami, ale nie zatrzaskiwać przed nosem furtki do przyszłej koalicji.
Ale wydaje się, że Jarosław Kaczyński jednoznacznie wyklucza możliwość zawarcia koalicji z partią Grzegorza Brauna w przyszłości. Tak przynajmniej można jego wypowiedzi interpretować. Z drugiej strony ja sobie przypominam na przykład, nie wiem, wypowiedzi pani Beaty Szydło jeszcze zanim została premierem, kiedy obiecywała, że nie ma takiej możliwości, żeby Antoni Macierewicz był ministrem obrony narodowej w jej rządzie. Potem zaprzysiężenie rządu, pyk, Antoni Macierewicz ministrem. Jaką wiarygodność mają takie deklaracje, zwłaszcza tak długo przed wyborami?
W ogóle ja bym...
Znaczy długo czy niedługo, bo to już ktoś powie, że zaraz te wybory
jeśli
będą.
Chodzi o deklaracje polityków, to ja bym się emocjonalnie z nimi nie wiązał, dlatego że to jest swoisty marketing polityczny i tak naprawdę Jarosław Kaczyński dzisiaj jest w niełatwej sytuacji. Natomiast to zawsze jest tak, że można powiedzieć, że jeżeli to ugrupowanie zmieni nazwę, to już nie będzie to ugrupowanie. Jeżeli to na czele tego ugrupowania będzie stał ktoś inny, to już nie będzie Grzegorz Braun.
I będą... W trosce o dobro ojczyzny tak, i obywateli wszystko będzie można powiedzieć.
Politycy naprawdę jest takie powiedzenie, że nie ma takiego bólu pacjenta, którego chirurg by nie zniósł. I myślę, że tutaj w polityce też to tak działa.
I to będzie medyczna tym razem puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie doktorze.
Dziękuję uprzejmie.
Gość Radia Gdańsk.